Ja nauczyłam się też tego wtedy, że jeżeli jemy, nawet jeżeli jem sama, ja nakrywam do stołu. Nie znajdziecie u mnie miejsc, które są popularne na mediach społecznościowych, w wiralowych rolkach, tylko takie raczej miejsca, do których mają dostęp lokalsi. Tato jest za sterami na kuchni, mama natomiast zarządza gośćmi, podaje do stołu, a dzieci też w jakiś sposób w tym uczestniczą.
Witam Was bardzo serdecznie w podcaście Śródziemnomorskim Lente. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Koper, która przyjechała do nas, do mnie i do Was, kochani słuchacze, z Rzymu, w którym mieszka od 25 lat, jeśli dobrze mówię, nie?
Mieszkam we Włoszech od ponad 25 lat, natomiast Rzymianką z wyboru jestem od ponad dekady.
Ja nie będę Wam Agnieszki przedstawiać, poza tym, że powiem Wam, że jest niezwykle bliską mi duszą i taką osobą, którą ogromnie chciałam Wam tutaj w podcaście naszym przedstawić. W kuluarach przed włączeniem mikrofonu rozmawiałyśmy o sprawczości kobiet. I myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby Agnieszka Wam sama powiedziała, co robi.
Dzień dobry Państwu, czy raczej buongiorno. Dzisiaj witamy się z warszawskiego Mokotowa. Natomiast wczoraj byłam jeszcze w słonecznym Rzymie. Dziękuję Ci bardzo, Julio, za zaproszenie do podcastu, którego, jak wiesz, jestem fanką od samego początku. Jest, tak jak wspomniałam wcześniej, jestem Rzymianką od ponad dekady, natomiast we Włoszech mieszkam już od ponad 25 lat. Jest to kraj, który sobie wybrałam jako mój drugi dom, a obecnie tutaj akurat mam przy sobie książkę, którą niedawno napisałam, czyli Rzym Food Tour. Jestem autorką tej książki. Poza tym zawodowo zajmuję się szeroko rozumianą turystyką kulinarną. Organizuję i prowadzę warsztaty kulinarne, food toury, wyjazdy poświęcone właśnie turystyce doświadczalnej, a także jestem zawodową degustatorką oliwy z oliwek i oliwek stołowych i też innych włoskich produktów, a także jurorką w różnych konkursach. Jest więc cała moja działalność, nazwijmy to tak kolokwialnie, kręci się wokół włoskiej kuchni, włoskich produktów, wspaniałych rzemieślników.
Ja myślę, że ja się będę dzisiaj trochę trzymać tego słowa rzemieślnicy. Jedzenie jest oczywiście rzeczą absolutnie cudowną i nie mam zamiaru tego negować. Natomiast dla mnie, poza tym, że jesteś niekwestionowanym autorytetem w kwestiach gastronomicznych, jesteś przede wszystkim dla mnie ogromnym wzorem, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane ze świadomym życiem. Zrobiłam pauzę po świadomym, chciałam powiedzieć powolnym później, ale postanowiłam jednak tego nie robić, bo myślę, że jest to już trochę wyświechtane wyrażenie, to powolne życie, ten slow life czy slow living, jak tak naprawdę mówią anglojęzyczni. Ja myślę, że lepiej jest mówić o życiu świadomym, takim, w którym mamy możliwość sami podjąć wybór. I o tym będę chciała dzisiaj z Tobą porozmawiać, chociaż oczywiście różnych smaków nam w tym odcinku nie zabraknie. Zacznę od bardzo prostego pytania. Czy Ty w ogóle myślisz, że w Rzymie, w takim miejscu, które jest no, bardzo hałaśliwym, bardzo pełnym bodźców miastem, można rzeczywiście praktykować uważność?
Jest to możliwe, ale z drugiej strony jest sam Rzym jest miastem pełnym wyzwań. I samo mieszkanie w Rzymie tego nie ułatwia. Zapytasz dlaczego? Dlatego, że to miasto przede wszystkim uczy pokory wobec własnego tempa. Rzym nie zawsze zwalnia, kiedy my byśmy chcieli. Czasem przyspiesza w takim najbardziej nieoczekiwanym momencie albo zatrzymuje się w takim momencie, powiedzielibyśmy, kiedy dla nas to jest niekorzystne. Chociażby strajki, kiedy czekamy na metro czy autobus, a akurat tego dnia wszystkie środki transportu w Rzymie nie są w stanie nas zawieźć do miejsca, do którego miałyśmy tego dnia zamiar. Natomiast to jest właśnie siła tego miasta. Czyli przede wszystkim Rzym pokazuje, że powolność nie jest tak jakby celem samym w sobie, to tylko wybór i sposób, w jaki my patrzymy na to miasto. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że Rzym jest stolicą państwa. Jest miastem, w którym przebywa codziennie, rokrocznie bardzo dużo turystów. Tutaj odbywa się bardzo dużo demonstracji, strajków. Więc to wpływa na to, że Rzym żyje w ciągłym chaosie. Poza tym różne inne sytuacje wewnątrz miasta wpływają także na to, że samo mieszkanie jest wyzwaniem. Natomiast dla mnie jako mieszkanki myślę, że mieszkanie w Rzymie jest też dużym przywilejem i z racji tego, że ja nie muszę rano wstawać do pracy na 9:00, nie muszę jechać w zatłoczonym metrze, nie muszę odwodzić dzieci na dodatkowe zajęcia. Więc to sprawia, że dla mnie mieszkanie w Rzymie jest, tak jak powiedziałam, przywilejem, ale mi się tutaj dobrze mieszka. Ja się tutaj bardzo dobrze odnajduję. Oczywiście zdarza się, że ja jestem sfrustrowana czy zdenerwowana, bo akurat ktoś zaparkował auto w miejscu, na samym środku ulicy i nie mogę jechać dalej. Albo, że są strajki, prawda? Albo, że jest jakiś remont dróg i ja nie mogę zrobić tego, co sobie zaplanowałam. Ale jeszcze jest bardzo jedna ważna rzecz. Niestety Rzym jest też dość brudnym miastem. Ja mieszkam w dzielnicy rezydencjalnej, gdzie nie mamy, mamy tylko obok mnie mamy dwie ambasady i nie ma tutaj żadnych Airbnb, nie ma tutaj turystów. Mieszkają sami lokalsi, sami Rzymianie. Natomiast chociażby utylizacja śmieci, pobocza są zastawione zaparkowanymi autami, więc ja muszę iść niejako drogą, dlatego że na chodniku nie ma miejsca. Więc to są wszystko wyzwania, natomiast jak najbardziej wyzwania, z którymi można nauczyć się żyć.
Kiedy ty przeprowadzałaś się do Włoch, czy podjęłaś decyzję o życiu we Włoszech, albo może nawet trzymajmy się bardziej tego Rzymu, to byłaś już na tej drodze, na której jesteś teraz? Byłaś zainteresowana właśnie praktyką uważności, świadomym życiem? Czy dopiero to miejsce zwróciło twoją uwagę na te kwestie i zaczęło cię tego wszystkiego uczyć? Ja tak sobie myślę, że Rzym z tymi swoimi warstwami, ze swoją historią, także z tym szalonym rytmem, ale jako całość może na rozwój osobisty bardzo wpływać. Jak to wyglądało w twoim wypadku?
Z racji tego, że wybór Włoch jako kraju, w którym ja mieszkam, był w pełni świadomy. Ja tutaj przyjechałam, będąc młodą studentką. Miałam wtedy niespełna 20 lat. Jak zapisałam się na studia, musiałam przejść przez egzamin językowy, a potem taki normalny egzamin na studia i miejsc dla cudzoziemców było tylko 20. Więc to było też takie wyzwanie wtedy dla mnie, po prostu żeby się dostać. To były czasy, kiedy nie mieliśmy dostępu do mediów społecznościowych, do internetu, czy nawet do takich informacji o tym, jak się żyje w innym kraju. Też myślę, że podróże wtedy pod koniec lat 90., na początku lat 2000, dopiero zaczęły się o wiele bardziej rozwijać. I też myślę, że Polacy też mieli więcej możliwości, żeby wyjeżdżać na wakacje, czy też chociażby na kursy językowe i poznawać nie tylko Włochy, ale też inne kraje. Więc dla mnie pobyt na początku we Włoszech był też takim egzaminem samej siebie. Musiałam się szybko nauczyć tego języka, tak żeby sobie tutaj nauczyć się funkcjonować i radzić sobie z codziennością, z biurokracją. Więc to był taki sprawdzian i też nauczenie się takich pewnych włoskich tradycji czy rytuałów. Chociażby śniadanie. Włoskie śniadanie na początku było dla mnie szokiem kulturowym. Dlatego, że ja wychowana w Polsce, nasze śniadanie było słone. Zwyczaj miałam, nie wiem, kanapkę z masłem, z serem, z jakąś wędliną i do tego były na przykład jakieś ogórki kiszone. Natomiast tutaj moje pierwsze śniadanie podano mi cappuccino, fette biscottate, czyli to są takie sucharki, masło, które było twarde i dżem. Więc ja, jak próbowałam sobie posmarować na tym sucharku to masło, to od razu mi się rozkruszyły te sucharki, więc dodałam potem trochę dżemu, popijam to cappuccino i pomyślałam sobie, Boże, jak ja wytrzymam do obiadu po tak skromnym śniadaniu. Natomiast potem nauczyłam się też bardzo takiej ważnej dla mnie rzeczy, to, że Włosi celebrują posiłki. Tutaj jadamy o ściśle określonych porach. Czyli jeżeli jest śniadanie, no to jest pora śniadania. Jeżeli jest obiad, no to o tej porze jadamy obiad. Jeżeli jest kolacja, to ja jem kolację o godzinie 20. Nie wcześniej, ani nie później. Nie robię sobie kanapki na przykład o godzinie 18, bo wiem, że za 2 godziny będzie podana kolacja, więc dla mnie też nauczenie się tej celebracji posiłków, takiego włoskiej celebracji życia dla osoby młodej, bo miałam wtedy 19-20 lat, to było takie naprawdę szybkie wejście w dorosłość, ale to mnie nauczyło takiej powolności i uważności. Ja nauczyłam się też tego wtedy, że jeżeli jemy, nawet jeżeli jem sama, ja nakrywam do stołu.
Agnieszka przyjęła mnie dzisiaj w mieszkanku, które wynajmuję na czas swojego pobytu w Polsce. Przyjęła mnie, chociaż wpadłam dosłownie na chwilę i zaraz miałyśmy nagrywać tę audycję, świeżutką chałką, pięknie podaną. Przyjęła mnie klementynkami przywiezionymi z Włoch, z organicznej uprawy i zaparzyła, słuchajcie, wcale nie kawę, uwaga, ale zanim zaczęła parzyć, to pokazała mi woreczek z barwnymi ziołami, które przywiozła z Górnej Adygi, twierdząc, że są zbierane tylko na określonej wysokości. Tej mieszanki powstaje bardzo niewielka ilość każdego roku tylko. No i piłyśmy sobie właśnie taką herbatkę właśnie przed nagraniem. Tak sobie wtedy myślałam, że ty dla mnie troszkę też odczarowujesz tę wizję Włoch stworzoną z takich klisz i obrazków, które znamy gdzieś tam z Instagrama, bo opowiedziałaś o cappuccino i fette biscottate, które oczywiście są nieodłącznym elementem włoskiego pejzażu, ale spotkania z tobą to jest dla mnie właśnie też coś często takiego zupełnie innego, jak to, że nie pijemy teraz cappuccino, tylko właśnie zioła z Górnej Adygi. Powiedz, kiedy zabierasz swoich gości, ludzi, z którymi pracujesz, na spacery gastronomiczne po Rzymie albo na wycieczki do Włoch, co pokazujesz im takiego, czego nie można zobaczyć na Instagramie, a co właśnie pozwala zobaczyć te różne cuda, wytwory ludzkich rąk, no i pozwala zobaczyć, że można świadomie wybierać troszkę inne Włochy.
słowo, którego użyłaś, czyli goście, gościnność, to jest bardzo ważny element tego, w jaki sposób ja organizuję moje warsztaty, wyjazdy czy spacery. I to, co ja chcę pokazać moim gościom, to jest różnorodność. I chciałabym, żeby oni czuli się podczas takiego spaceru, wyjazdu zaopiekowani, ale też, żeby mogli doświadczyć, podkreślam to słowo, doświadczyć autentycznej włoskiej gościnności, ale też życzliwości. Dlatego nie znajdziecie u mnie miejsc, które są popularne na mediach społecznościowych, w wiralowych rolkach, tylko takie raczej miejsca, do których mają dostęp lokalsi i nie tylko Rzymianie, ale Włosi. Dlatego, że jeżeli zabieram grupę czy poszczególne osoby, na przykład do Umbrii, czy do Toskanii, czy chociażby na Wybrzeże Amalfitańskie, czy do Kalabrii, to szukam takich rzemieślników, którzy wykonują swoją pracę, i tutaj nie chcę też nadużywać słowa pasja, tylko którzy wykonują swoją pracę z uważnością i naprawdę z wielkim oddaniem chcą podzielić się z nami efektami naszej pracy i mają przede wszystkim dla nas czas.
My jesteśmy przyzwyczajeni do używania tych angielskich wyrażeń slow life, slow living, a tak naprawdę warto chyba przypomnieć, że cały ten ruch slow, czy bardziej nawet Włosi to jeszcze jakoś tak śmiesznie wymawiają, a to nawet tak nie umiem, slow, jakoś tak śmiesznie czasami to brzmi w ich ustach. Ten cały ruch powolnego życia, powolnego jedzenia, powolnych miast, bo przecież mamy także città slow, prawda? To są wynalazki włoskie, także w tej Także w tej formie bardziej formalnej, bo to próbuję powiedzieć, trochę zrobiłam masło maślane, ale wiecie, co mam na myśli. To są wynalazki włoskie. Oczywiście praktykowano to cieszenie się chwilą już od niepamiętnych czasów, ale w latach 90. pojawił się cały taki właśnie ruch, który miał na przykład zrzeszać miasta powolne, cała ta filozofia nadawania różnych oznaczeń, prawda, na produktach spożywczych, które mają podkreślać, że dany produkt powstał w konkretnym miejscu, z poszanowaniem lokalnej tradycji i tak dalej. To są wszystko wynalazki włoskie. Ja się zastanawiam, czym dla ciebie jest slow food, to powolne jedzenie, kiedy z niego zdejmiesz ten cały turystyczny filtr i te wszystkie instagramowe, a także uprzedzenia, myślę. Czy to jest tylko jedzenie właśnie bardzo kosztownych produktów ze specjalnych upraw na przykład? Czy to jest coś, na co może sobie każdy pozwolić?
Włochy są takim bardzo demokratycznym krajem. I mam tutaj na myśli właśnie kwestie kulinarne. Dlatego, że bez względu na to, jakie mamy zasoby, możemy korzystać z doświadczeń o jak najwyższej jakości. I one są dostępne dla wszystkich. Chociażby to, że najbogatsza osoba na świecie będzie miała taki sam widok na Koloseum czy chociażby na Fontannę di Trevi jak my. Więc mamy do tego dostęp wszyscy. Natomiast to, co dla mnie jest ważne, kiedy dzielę się tą codziennością czy różnymi doświadczeniami kulinarnymi we Włoszech, jest, tak jak już wspomniałam, ta różnorodność, ale też takie doświadczenia, które są bardzo ważne w takim naszym lokalnym, codziennym życiu. Więc tak jak wspomniałaś, nie musi to być restauracja z jakąś stellą Michelin czy z bardzo wysokimi cenami. Jest to bardzo prosta trattoria zarządzana od wielu pokoleń przez tą samą rodzinę, w której do dzisiaj tato jest za sterami na kuchni, mama natomiast zarządza samimi gośćmi, podaje do stołu, a dzieci też w jakiś sposób w tym uczestniczą. Ale także chociażby bardzo proste dania i składniki, nie jakieś takie bardzo wykwintne i z bardzo dużą ilością tych składników, tylko takie proste, codzienne jedzenie, posiłki, ale przede wszystkim relacje. I czas, tak jak już tutaj powtarzamy cały czas to same zdanie, czas, jaki poświęcamy innych. Czyli, że jeżeli ja coś dla ciebie przygotowuję, no to ja mam dla ciebie też czas i poświęcam tutaj jego jak najwięcej.
Aga, to wszystko pięknie brzmi, ale jak te miejsca znajdować? Bo nie jest prawdą i będę się tego trzymała też jako osoba, która mieszkała w Rzymie i która odwiedza regularnie to miasto, że będąc we Włoszech czy będąc w stolicy, gdziekolwiek wejdziemy, to dostaniemy czas i dostaniemy jakość. Prawda jest taka, że w Rzymie, jak chodzimy sobie po Centro Storico, to bardzo często wybierając nawet pięknie wyglądającą trattorię z jakimiś pięknymi starymi dekoracjami, wydawałoby się klimatyczną, no, zostaniemy często potraktowani jako właśnie kolejna osoba na taśmie i dostaniemy rzeczy, które no, może nie będą okropne, bo też bardzo jest trudno zrobić we Włoszech jednak z tych składników, które są tam dostępne, coś naprawdę niesmacznego, ale często to nie będzie też, no umówmy się, nic specjalnego. Jeszcze nie daj Boże zobaczymy menu turistico, tak? Czyli plastikową jakąś taką wydrukowaną ofertę ze zdjęciami. No to jest coś, czemu jest bardzo daleko do slow food i do uważności, prawda? Jak znaleźć takie miejsce, w którym będziemy się mogli rzeczywiście tym wszystkim cieszyć, powiedz? Masz jakąś receptę?
Bardzo duże miasta, czyli mam tutaj na myśli Rzym, Florencję, Neapol czy Mediolan. Niestety same centra są zdominowane przez, to co powiedziałaś, restauracje z ofertą turystyczną. Często z pięknym widokiem. Wtedy jak można znaleźć, tak jak tutaj zadaliśmy pytanie, jak możemy znaleźć takie miejsce? Więc przede wszystkim szukamy takich miejsc w bocznych uliczkach, czy też to tak kolokwialnie, prawda, brzmi, gdzie jadają lokalsi. Ale na przykład już powinno wzbudzić naszą czujność, jeżeli lokal ma tak zwanych naganiaczy. Czyli takie osoby, które stoją przed lokalem.
Czy tam buonasera, signorina, czy ma pani tabella, ma pani ochotę na kolację, tak. To jest zły znak.
Jak najbardziej, bo dobrej jakości restauracja nie potrzebuje naganiacza, żeby tutaj zagajał turystów do zjedzenia w ich restauracji. Owszem, drugim takim czynnikiem, który powiedzmy sobie powoli się zmienia, czyli godziny otwarcia restauracji. Włosi jadają obiad od godziny mniej więcej 12:30 do 14:00. Potem zamyka się kuchnia i dopiero otwiera się około 19:30. Więc jeżeli macie restaurację, która jest otwarta przez cały dzień, chociaż ja jak najbardziej rozumiem tutaj też pewne wybory restauracji w takim miejscu, chociażby, nie wiem, w samym centrum Rzymu, że niektóre restauracje są otwarte też przez cały dzień. No bo jeżeli jest takie zapytanie, no to wtedy przedsiębiorca odpowiada na to i wtedy restauracja jest otwarta przez cały dzień. Natomiast radziłabym szukać restauracji, które są otwarte w godzinach posiłków, kiedy jadają Włosi. Czyli obiad jemy. Obiad, nie lunch, tylko obiad, jemy włoskie pranzo, jemy pomiędzy godziną 12:30 a 14:00, maksymalnie 15:00. Natomiast do kolacji siadamy około godziny 20:00. I im dalej na południe, tym później, bo chociażby latem na Sycylii czy w Kalabrii jada się około godziny 21. Natomiast w Rzymie jest trochę inaczej. Natomiast trzymamy się tego. Dlatego włoskie śniadanie, czy rzymskie śniadanie jest tak skromne. Bo jeżeli mieliśmy kolację, która odbyła się o godziny 20 i dla Włochów jest to najważniejszy posiłek dnia, no to rzeczy samej, rano nie jesteśmy aż na tyle głodni, żeby jeść jajka z wędliną czy z pomidorem. Dlatego zamawiamy sobie cornetto i cappuccino i jadamy go w barze pod domem.
Agnieszko, jak wygląda dzisiaj scena kulinarna Rzymu?
Rzym mierzy się z takim fenomenem, który powstał w Stanach Zjednoczonych, o nazwie foodification. W dużych miastach, mam tutaj na myśli takie duże włoskie miasta jak właśnie Rzym, Neapol, Florencja, Wenecja czy chociażby Mediolan, powstają bardzo popularne miejsca. Mogą to być bary, restauracje, kanapkarnie czy trattorie, które są do siebie wszystkie podobne. Są bardzo instagramowe, rozwijają turystykę kulinarną, ale więcej w niej jest wiralowych treści niż autentycznych doświadczeń.
A znasz takie przekonanie, które krąży wśród turystów, że dobra restauracja, znaczy dobra w tym sensie, że dobrze się tam zje, to jest taka, w której jest obrus z ceraty w krateczkę? Że jak jest zbyt elegancko i właśnie piękne obrusy i tak dalej, to jest podejrzane, bo to już za bardzo się starają. A jak jest plastikowa cerata w krateczkę, to znaczy, że tam jest prawdziwa włoska mamma.
To zależy. Zależy to od tego, kto tym miejscem zarządza, jakie jest menu, czy to jest menu sezonowe, czy w tej restauracji jest, bo to, że są jakieś wymięte ceratowe obrusy na przykład, ale jest tam brudno, czy choćby toaleta nie jest czysta, czy też ci kelnerzy raczej nie pałają czystością, to też nie świadczy o tym, że tutaj na pewno dobrze zjemy. Ale jak najbardziej taki trochę rustykalny styl, chociażby nie wiem, jest taka restauracja, o której ja też piszę w mojej książce w dzielnicy Monti, gdzie jak wchodzimy, to wydaje się, nie wiem, czy my nie jesteśmy przypadkiem w jakimś domu miłośników klubu piłkarskiego Roma, dlatego że jego wystrój jest bordowy, telewizor jest na samym końcu tej trattorii, w którym cały czas, mam takie powiedzenie, łupie telewizor, jest włączony na, może nie tyle co na cały regulator, bo jest bardzo tam dużo klientów, więc nie słyszymy tego, co jest w telewizji, ale wystrój jest dość, bym powiedziała, skromny, rustykalny, bordowy, ze zdjęciami piłkarzy Rzymu z jakimiś wycinkami z gazet. Natomiast kelnerzy są ci sami od ponad 20-30 lat i kuchnia jest jak najbardziej wysokiej jakości. I jest to przede wszystkim kuchnia lokalna, sezonowa, czyli że jeżeli mamy czwartek, no to jesteśmy pewni, że będą giovedì gnocchi, czyli mamy gnocchi. Jeżeli to jest sobota, no to będziemy mieli trippę.
Ale co to jest trippa? To jest coś, czego nie każdy się spodziewa w Rzymie i też, umówmy się, nie każdy polubi.
Trippa to są flaki, czyli tak zwane quinto quarto, piąta ćwiartka, bardzo popularna część zwierzęcia, czyli podroby i rzymskie flaki, czyli trippa alla romana, są przygotowywane z dodatkiem pomidorów i odrobiny, dosłownie kilku dodajemy podczas przygotowywania goździków, ale takim najważniejszym składnikiem, który podajemy już na talerzu, jest pecorino romano.
No i tutaj nam wychodzi ciekawa rzecz, bo podkreślasz zawsze, że należy smakować lokalnych wyrobów, prawda? Jak jesteśmy w Rzymie, no jak bardzo chcemy, to możemy pójść do restauracji sycylijskiej, czy sardyńskiej, czy kalabryjskiej, ale pewnie najsłuszniej byłoby próbować miejscowych smaków. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że ta kuchnia rzymska w dużej mierze opiera się na daniach mięsnych i to takich dosyć ciężkich, prawda? Ja sobie myślę o mojej kochanej coda alla vaccinara na przykład, czy la pajata. To są takie smaki, które są tam bardzo obecne i które bywają szokujące dla turystów.
Rzymska kuchnia jest, nazwałabym ją, jest przede wszystkim prosta, surowa, bardzo, bardzo często, ale też jest kuchnią, która składa się przede wszystkim z lokalnych składników. I mam tutaj na myśli bardzo dużą ilość warzyw, bo nie zapominajmy o tym, że bardzo dużo dodatków, czy też tych kontorni, to są właśnie warzywa. Ale tak jak tutaj powiedziałaś, mięso, czyli przede wszystkim to quinto quarto, czyli ta najmniej szlachetna część zwierzęcia, została wykorzystana przez Rzymian. I te dania, które powstały, są niejako wizytówką kuchni rzymskiej. Czyli tak jak tutaj już wcześniej zacytowałaś, coda alla vaccinara, czyli długo gotowany ogon wołowi, albo flaki, czy chociażby na przykład picchiapo. Picchiapo to jest jedno z moich dań, czyli takie danie z odzysku, z racji tego, że w niedzielę kiedyś przygotowywało się taki obiad bardziej uroczysty i bardzo często gotowało się mięso. Więc jeżeli w poniedziałek zostało nam trochę mięsa z niedzielnego obiadu, mięsa gotowanego, te kawałki tego mięsa dusi się z pomidorami i powstaje z tego takie danie, które może być dodatkiem do na przykład kanapki, czy chociażby do makaronu, czy też do innego warzywa. Więc Rzymianie jak najbardziej, i też widzimy to też we współczesnej kuchni, wykorzystują, nic się tutaj nie może nam zmarnować, czyli wykorzystujemy wszystkie te produkty tak, żeby stworzyć nowe i dać im, nazwijmy to tak kolokwialnie, drugie życie.
No właśnie, no bo ta kuchnia włoska to przecież w dużej mierze jest ta cucina povera, prawda? Kuchnia biedna w tym sensie właśnie, że dbamy o to, żeby nic się nie zmarnowało. Kiedyś to było podyktowane głównie względami ekonomicznymi, a dzisiaj może być podyktowane względami ekologicznymi chociażby, czy właśnie takim podejściem zero waste. Ja dzisiaj jestem osobą, która wybiera nie jedzenie mięsa w sposób świadomy, ale powiedziałam, że ta coda alla vaccinara to jest moje ukochane danie, bo jadłam je swego czasu mieszkając w Rzymie i do dzisiaj ten smak mi się czasami śni. To są rzeczywiście, jeśli są przygotowane prawidłowo na miejscu i z poszanowaniem tradycji, dania, no po prostu przepyszne. Agnieszko, ty o lokalnych smakach piszesz bardzo dużo w swojej przecudownej książce Rzym Food Tour, która się ukazała w 2025 roku. Jaki cel przyświecał ci, powiedz, kiedy zabierałaś się do pracy nad tą książką? Czy chciałaś pokazać miasto, chciałaś pokazać przede wszystkim kuchnię, filozofię życia? Co było dla ciebie najważniejsze?
Kiedy zakiełkował w mojej głowie taki pomysł o tym, że mogłabym napisać przewodnik kulinarny po Rzymie, to takim głównym celem, jaki sobie obrałam, to było pokazanie Rzymu oczami mieszkanki. Czyli moja książka nie jest to jedynie przewodnik, pomimo tego, że zawarłam w nim wiele praktycznych rad. Nie jest to też książka kucharska. Pomimo tego, że...
Jakby to była książka kucharska, to ja bym jej nie czytała, bo ja nie umiem gotować i żebyś nie wiem, jak te przepisy przedstawiła, to i tak bym... Nic by mi nie wyszło.
Ale wszystko jeszcze przed tobą. Nie byłaś na moich warsztatach kulinarnych. Więc wszystko przed nami. Dlatego też bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać Rzym moimi śladami. I chciałam zabrać, chcę zabrać czytelników do moich ulubionych miejsc, do moich ulubionych dzielnic, zaprowadzić ich na targowiska. Dlatego, że Rzym ma ponad 70 targowisk, z czego ponad połowa jest zadaszona. Te targowiska mają dużo produktów nie tylko lokalnych, prawda, ale też produktów, które pochodzą z całych Włoch. Oprócz tego też bardzo mi zależało, żeby pokazać nie Rzym instagramowy czy taki wiralowy, ale tą codzienność, którą ja też jestem częścią.
Czyli jaka to jest codzienność? Jakbyś ją miała krótko opisać?
Tak jak już wcześniej wspominałyśmy, życie w Rzymie może być pewnym wyzwaniem. Natomiast wystarczy spojrzeć w górę. I co mam tutaj na myśli? Chodzi o to, że w Rzymie mamy światło. Chodzi mi tutaj o to, że jeżeli nawet mamy pochmurny dzień, mam tutaj na myśli, nie wiem, chociażby styczeń czy luty, to tutaj jest światło. I taka codzienność nasza polega na tym, że oczywiście oprócz wszystkich naszych takich zawodowych obowiązków mamy czas na poranną kawę, chociażby w biegu z kolegami z pracy, bo na przykład to jest tutaj niejako tradycją, że bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, zawsze w połowie dnia masz czas, żeby wyjść na chwilę, czy to baru pobliskiego, czy chociaż bardzo często w wielu zakładach pracy są takie maszyny, w których sobie można zamówić kawę. To sprzyja relacjom. Natomiast pomimo tego, że...
Trochę mniej sprzyja pracy. Ja sobie przepraszam, przypomniałam, jak mieszkając w Rzymie pracowałam przez jakiś czas w biurze Filharmonii Rzymskiej i mieliśmy po drugiej stronie ulicy cukiernię i bar. No i non-stop ktoś wyciągał na tę kawę albo do cukierni, potem znowu na kawę, a potem znowu do cukierni. No i potem się robiła godzina 18 i wszyscy mamma mia, nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy dzisiaj zrobić i się siedziało trochę dłużej w tej pracy niestety niż było trzeba, no bo jak przez cały dzień się chodziło na kawę, to taki był rezultat. To taki jednostkowy przypadek, czy myślisz, że to tak często bywa?
Efektywność w pracy bardzo łatwo jest zmierzyć. Natomiast myślę, że owszem, jak najbardziej Włosi znajdują czas, żeby taką, nazwijmy to, chwilę wytchnienia podczas pracy. I uważam, że to jest ważne. Znalezienie oczywiście... Musimy wykonać naszą pracę, ale znalezienie tej chwili czasu, kiedy ty i relacje takie wewnątrz, międzyludzkie, też są ważne. Dlatego, że oczywiście wiemy, że jest bardzo wiele osób, które, prawda, pozwala sobie na więcej. Natomiast myślę, że nie jest to regułą, że jednak pracujemy, wykonujemy swoje obowiązki, ale mamy też czas na chociażby wyjście z kolegami z pracy na kawę.
No i masz dużo racji, bo rzeczywiście o ile kariery w świecie muzyki i filharmonii nie zrobiłam, to przyjaźnie, które wtedy się narodziły podczas tych wypraw na kawę, trwają do dzisiaj, więc masz absolutnie rację. Tam poznałam moją przyjaciółkę Julię, którą może niektórzy moi słuchacze i czytelnicy kojarzą z moich opowieści. Znamy się już właśnie 20 parę lat i i poznałyśmy się właśnie tam. Powiedz, Aga, jeszcze wracając do tej kuchni rzymskiej, już powiedziałaś, jak szukać restauracji, a ja jeszcze bym chciała popytać o odkrywanie takich mniejszych przyjemności smakowych. Jedną z takich rzeczy, którą zauważam sama podróżując, akurat nie robię tego we Włoszech, bo znam Włochy na tyle dobrze, że no nie muszę się posiłkować Instagramem, ale na przykład już miałam w Grecji takie przypadki, że właśnie szłam sobie gdzieś po tym, jak zobaczyłam wiralową rolkę na Instagramie i potem się okazywało, że przed wejściem do jakiegoś lokalu, czy baru, czy sklepu, gdzie coś dobrego można kupić, stoi 50 innych osób, którzy również widzieli tę rolkę. A potem się w ogóle okazywało, że ten produkt wcale nie jest taki pyszny, jak rolka opowiadała. Jak znajdywać te miejsca? Ty część z nich opisujesz w swojej książce, ale gdybyś miała dać jakąś taką lekcję naszym słuchaczom, jak smakować Rzym?
Warto się jednak wcześniej przygotować, czyli poszukać różnych informacji na temat danego miasta. Tutaj akurat mówimy o Rzymie, więc szukamy informacji na temat zwyczajów, szukamy lokalnych poleceń, czyli mogą to być też oczywiście lokalni twórcy. Natomiast uważam też, warto jest sobie pozwolić sobie na taką swobodę, czyli czasem zgubić się w jakiejś uliczce, oddalić się na chwilę od chociażby Piazza Navona, wejść w jakąś boczną uliczkę i też obserwować, zobaczyć na przykład, w której kolejce stoją lokalsi. I uważam, że no, trzeba unikać takich wiralowych miejsc. Są też bardzo wartościowe przewodniki kulinarne, czy też, tak jak wspomniałam, lokalni przewodnicy, czy też osoby, które na co dzień są związane z rzymską gastronomią, czyli że robią zakupy na targowiskach, jadają regularnie w tych restauracjach. Nie tylko, że byli raz, smakowało im i potem wrócili. Czyli, że oni regularnie do tych miejsc zaglądają, stołują się. I też bardzo często takie osoby nie korzystają, nie wiem, z jakichś takich zaproszeń prasowych, bo akurat otwiera się jakieś nowe miejsce i oni tam są zaproszeni i w zamian za to muszą stworzyć jakiś materiał promujący to miejsce.
Czyli nie są influencerami, mówiąc wprost, tak? Tylko są właśnie takimi osobami, które sprawdzają poziom danego miejsca więcej niż raz. Ty wspomniałaś o tych targowiskach, że to jest taki ważny element codzienności, który opisujesz w swojej książce. Co jeszcze?
Rozdziałem, na którym bardzo mi zależało, i też jest to też jeden z największych rozdziałów w książce, są to polecenia miejsc, które ja bardzo dobrze znam, z podziałem na dzielnice. Więc ja zabieram czytelników na taki powolny spacer ulubionymi dzielnicami Rzymu, gdzie oprowadzam ich po moich ulubionych barach, trattoriach, cukierniach, ale też zapoznanie z rzemieślnikami. Czyli, że jeżeli po przeczytaniu mojej książki ty pójdziesz na targowisko Testaccio lub chociażby w okolice Campo dei Fiori, będziesz wiedziała, do której restauracji pójść, czy gdzie zjeść najlepsze kanapkę z porkettą na przykład na jednym ze stoisk.
No właśnie, to gdzie zjeść tę najlepszą kanapkę z porkettą? No już powiedz, no.
Tak, myślę, że ja zazwyczaj chodzę, zamawiam panino con la porchetta na stoisku 102 na targowisku Triumfale. Jest to w dzielnicy Prati, nieopodal Watykanu.
No widzicie, wyżebrałam adres, a teraz jeszcze chcę na deser wyżebrać najlepsze miejsce na lody. Ja pamiętam, my się poznałyśmy z Agnieszką w Rzymie, kiedy właśnie Agnieszka mnie zaprosiła na spacer nad Tybrem i na pyszne lody i wspominam je do dzisiaj, ale nie zapisałam sobie, gdzie to było, więc musisz powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to jest nadal twoja ulubiona lodziarnia, czy już masz jakieś nowe.
Niezmiennie dla mnie ranking najlepszych lodów w mieście wygrywa Gelateria Otaleg, czyli lodziarnia Otaleg. Otaleg jest to słowo, włoskie słowo gelato pisane od tyłu. Czyli Otaleg, gelato pisane od tyłu. Jest to lodziarnia, która znajduje się na Zatybrzu. I jej właściciel od wielu lat produkuje lody, które są przede wszystkim z najwyższej jakości składników, ale sezonowe. Czyli wtedy, kiedy my byłyśmy razem, to pamiętasz, zaproponowałam ci, to był lipiec. Więc to był sezon na maliny. Więc jeżeli mamy teraz listopad, byłam tam kilka dni temu, to akurat jednym ze sezonowych smaków były kasztany. Więc szukamy lodziarni, które mają smaki sezonowe i przede wszystkim nie mają, nie wiem, 102 smaki, tylko mają tych kilka, oczywiście klasyczne smaki, jak najbardziej, te, które są, do których składniki są dostępne cały rok. A potem takim drugim wyznacznikiem jakości lodziarni będą smaki sezonowe. Czyli teraz ja nie zamawiam lodów truskawkowych, dlatego że truskawki teraz
nie rosną.
Teraz mamy mandarynki, teraz mamy jeszcze pomarańcze, nie mamy, mamy klementynki pierwsze, mamy kasztany, mamy na przykład opuncje. Więc jemy lody o takich smakach.
Ja kiedyś miałam taki test na pistacje, którym się dzieliłam, ale on jest taki już naprawdę bardzo bazowy, że patrzyłam, jaki jest kolor lodów pistacjowych. Jak on jest taki brzydki, mało zachęcający, to jest szansa, że one są naturalne, bo są takie lodziarnie, które serwują pistacje w takim neonowo-zielonym kolorze. No i wtedy wiadomo, że to natura takich kolorów nie wyprodukowała, tylko tam są jakieś sztuczne barwniki. Ale myślę, że jak właśnie chcemy pójść dalej, to warto przez chwilę pomyśleć, co teraz natura i ziemia nam daje, prawda? I później tego rzeczywiście już szukać w lodziarniach. Aga, jakbyś miała dać naszym słuchaczom jeszcze jedną radę, taką może niekoniecznie z jedzeniem związaną na koniec. Jakie zmiany w codziennych nawykach myślisz, że najbardziej podnoszą jakość życia? Mówiłyśmy już o tym czasie, który dajemy tym osobom, które są dla nas ważne. Mówiłyśmy o świadomych wyborach. Coś jeszcze, co w twoim życiu może najbardziej zrobiło różnicę, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichś nowych praktyk? Co jest taką rzeczą, która może pomóc lepiej żyć? I bardziej w stylu lente.
Osoby, którymi się otaczamy. Czyli też energię i czas, znowu czas, który im poświęcamy, ale też składniki. I mam tutaj na myśli składniki też naszych posiłków. Chociażby bardzo proste składniki, ale te najwyższej jakości. Czyli te, na które możemy sobie pozwolić. I chociażby zwykły obiad, chociażby najprostsze danie. Rzymskie, cacio e pepe, czyli makaron z pieprzem i serem pecorino romano. Podany chociażby w zwykłą środę, przy ładnie nakrytym stole. Nawet jeżeli jemy tylko sami, ale my wiemy skąd pochodzą te wszystkie składniki, to wtedy ta zwykła środa, chociażby taki pochmurny, listopadowy, polski dzień, będzie miał inny wymiar. Wcale nie musimy być w Rzymie czy we Włoszech, bo jeżeli my jeżeli nasza codzienność jest wartościowa i codzienność, do której my lubimy wracać, czyli że ja nie czekam cały rok na te 2 tygodnie czy tydzień wakacji, tylko ja te wakacje są jakby częścią mojej codzienności. Natomiast to, do czego ja lubię wracać, to jest moja codzienność. Czyli jeżeli ja jestem zadowolona z mojej codzienności, tak wtedy, czy to będzie Polska, czy to będą Włochy, moja jakość życia będzie wysoka.
Pysznego odkrywania Włoch i pysznego odkrywania codzienności. A tobie, Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ci vediamo a Roma.
Ci vediamo a Roma i koniecznie sprawdźcie książkę Agnieszki, o której więcej piszę na stronie Lente. Agnieszka Koper, Rzym Food Tour. Do usłyszenia.